chociaż znamy, przynajmniej w jakimś stopniu znamy historię Abrahama, i jest to historia o tyle ciekawa, że pamiętamy z niej główny wątek, a mianowicie obietnicę, jaką złożył Bóg Abrahamowi, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. Dlaczego tak? Dlaczego tak liczne jak gwiazdy na niebie? No bo Abraham z jednej strony wierzył w Boga i wierzył Bogu, ale chętnie próbował czytać jakieś informacje z gwiazd. Dlatego wychodził i patrzył w gwiazdy. Dzisiaj mamy podobną sytuację, że na przykład ludzie, którzy są, przynajmniej deklarują się jako wierzący w Chrystusa, prawda, chętnie dzielą się spostrzeżeniami z różnego rodzaju horoskopów, czy tam różnego rodzaju jakiś wróżb, prawda? No to jest nieporozumienie, to się kłóci jedno z drugim, bo nie można być uczniem Chrystusa i wierzyć też innemu Bogu. Zresztą to mieliśmy ukazane jak na dłoni w pierwszym czytaniu, mianowicie dotyczącym tego, jak Nabuchodonosor postąpił z tymi trzema młodzieńcami. Oni się Boga absolutnie nie wyparli, nie oddali pokłonu innemu Bogu, Bogu, królowi Nabuchodonozora. Więc Abraham, Pan Bóg w pewnym momencie w bardzo sprytny sposób zadziałał, bo mówił, no tak, ty wychodzisz, patrzysz w te gwiazdy, próbujesz z nich coś odczytać, to ja ci zrobię tak, że będziesz miał takie potomstwo jak gwiazdy. Ile je, w takiej ilości, ile jest gwiazd na niebie. Czyli co Bóg tym powiedział? To moje słowo się liczy. Nie to, co ty wyczytasz z gwiazd, ale to moje słowo jest przewodnie. To moje słowo ma wagę sprawczą. To moje słowo ma moc sprawczą. To jest dla nas chrześcijan bardzo istotne. Dlatego idziemy w głąb misterium słowa. Bo skoro takie wydarzenia miały miejsce w życiu Abrahama, to i w naszym życiu mogą mieć miejsce. Coś, co było niemożliwe, a Bóg powiedział, że będzie, stało się możliwe. I potrzeba w to słowo ogromnej wiary. Nie? Tak jak miał Abraham, chociaż ta wiara u niego miała różną temperaturę, taką jak jest u nas. Raz jesteśmy bliżej Boga, raz jesteśmy dalej Boga. Nie mamy się co dziwić sobie. Ta temperatura tej miłości, ta temperatura tej relacji, ona nie jest tylko wzrastająca, ale czasami jak padnie, to bardzo głęboko. Ale Pan Bóg o tym doskonale wie. I ciągle padają te słowa, wystarczy ci mojej łaski. W 73 roku miały miejsce u Dominikanów, tutaj w centrum Krakowa, takie rekolekcje niezwykłe. Otóż były to rekolekcje dla studentów, a prowadził je bardzo charyzmatyczny kapłan, zakonnik Kamedua, ojciec Piotr Ostworowski, dzisiaj już nieżyjący. Oczywiście był to człowiek niezwykłego charyzmatu. Proszę sobie wyobrazić, że wówczas na Bielanach, tutaj w Krakowie, było 50 mnichów. A tutaj właśnie w Krakowie. Natomiast w pozostałej części świata Kamedułów było 50. Proszę zauważyć. Czyli 50 do 50. Ale człowiek ten i jego charyzmat wypływał z kontaktu ze Słowem. Mówił fantastyczne kazania. Tłumy studentów do niego szły. Ale dlaczego? Dlatego, że pokazywał Słowo w sposób bardzo jednoznaczny i prosty. I on mówił podczas jednej właściwie rozpoczynającej te rekolekcje konferencji, że podczas każdej Eucharystii przez ołtarz przechodzi Pan. Że to jest Jego Pascha, Jego przejście. Ale w jakim celu przechodzi przez ten ołtarz? Po to, żeby pochwycić tych, którzy uczestniczą w Eucharystii. Pochwycić i porwać swój bieg do Ojca. I właściwie taka jest linia życia chrześcijanina. To jest ten ciągły bieg w kierunku Ojca, razem z Chrystusem. Jest doskonale ujęte na tym filmie Pasja Mela Gibsona, jak Jezus z Szymonem z Cyreny dźwigają krzyż. Ich policzki dotykają jednego z jednej strony, a drugiego z drugiej strony krzyża. Bo ten bieg do Ojca to czasami jest właśnie niesienie krzyża. Ten wspólny bieg do Ojca. To jest kierunek i to jest linia naszego życia, życia chrześcijanina. Ale za pomocą czego Jezus może pociągnąć? Za pomocą słowa, bo widzimy, przecież skąd się bierze dzisiaj ten spór właściwie, który jest opisany w Ewangelii. No to jest spór na słowa. I my z Bogiem też powinniśmy toczyć spór na słowa. No jak, proszę się, jak to z Panem Bogiem stoczyć spór? Ależ Bóg mówił księdze Izajasza, przyjdźcie i spór ze mną wiedzcie. Spór. Czy my powinniśmy Bogu mówić, ja Cię nie rozumiem. To trzeba mówić, bo to tak jak dzisiaj Jezus, i proszę zobaczyć, jaką Jezus ma ogromną cierpliwość do nich. Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami. Być uczniem Chrystusa to znaczy kierować się w życiu wartościami chrześcijańskimi. Weźmiesz dzisiaj jakąkolwiek gazetę, czy włączysz jakiekolwiek radio, na pewno usłyszysz kwestię dotyczącą wartości chrześcijańskich. Powiem Państwu szczerze, że mam wątpliwości, że ci, co wypowiadają te słowa, zdają sobie sprawę, co to znaczy. Bo wartości chrześcijańskie wypływają z relacji z Jezusem. A rzadko się słyszy, żeby te same osoby, które wypowiadają te słowa, powiedziały chociażby, nie wiem, jakiś ułamek jednego słówka na temat swojej relacji z Jezusem. Bo to nie jest tak, że my mamy tylko tak sobie powiedzieć. Wartości. Te wartości chrześcijańskie to jest koncentrowanie się na Jezusie, na Jego nauczaniu, na relacji z Nim, prawda? Kiedyś, i tak się łatwo mówi, prawda, żeby no dzisiaj to, prawda, chrześcijanin to jest uczeń Jezusa, wierzy tylko w jednego Boga. O czym my mówimy? Wierzy w jednego Boga. Pytanie zasadnicze to jest, na kogo stawiam, czym ja się w życiu kieruję. Proszę zauważyć, jak czytamy nieraz mitologię, no to widzimy, że była wiara w wielu bogów, w Boga Zeusa, w Apolla, w Heliosa, w Korę i tak dalej. Ale dzisiaj też jest wielobóstwo, bo wystarczy zapytać, czym się kierujesz. No dzisiaj ci bogowie trochę inaczej się nazywają, bo to jest moda, kariera, rywalizacja. Przecież to są dzisiejsi bogowie. No nie jest tak? Moi znajomi mi jakiś czas temu opowiadali, jak to ich syn gimnazjalista zobaczył w szkole u swoich kolegów jakąś modną kurtkę. Ja nawet nie wiem, jak to jest. Jest tam jakaś nazwa, ale to mniejsza z tym. Zobaczył modną kurtkę, no i też chciał taką kurtkę. No i chodzili po całym Krakowie, po tych wszystkich galeriach, prawda? I znaleźli w końcu. No ale kurtka kosztowała 1400 zł. No to gdzież mu kupią taką kurtkę, jak ich nie stać na to? 2 tygodnie się do nich nie odzywał i nie jadł w domu praktycznie. Nie ma dzisiaj innych bogów? Świat nie kieruje się. Świat się kieruje nauką Jezusa Chrystusa? Absolutnie. Dlatego mowa o tych wartościach musi być okraszona ogromną odpowiedzialnością, co się wypowiada. Bo te wartości, czyli kierowanie się nauką, słowami Jezusa, bo to każde słowo jest właśnie wartością. Te wartości wypływają z relacji z Nim. A więc najpierw, jeśli mam mówić o wartościach chrześcijańskich, muszę opowiedzieć o relacji z Jezusem. W innym przypadku będę niewiarygodny. Absolutnie. Na co stawiam? To jest to pytanie zasadnicze. Czy rzeczywiście stawiam na Chrystusa? Taki kiedyś pewien lekarz, który zrobił ogromną karierę. Był to profesor medycyny zajmujący się kwestiami dotyczącymi chorób nowotworowych, problematyką z tą całą. I właściwie dla kariery odszedł od wiary, odszedł od sakramentów. I rzeczywiście w dość zawrotnym tempie zrobił mocną karierę, liczył się w tym środowisku i po jakimś czasie sam się dowiedział, że ma nowotwór. I to nowotwór złośliwy, który, ja mogę tak powiedzieć, ponieważ ja nie znam tego języka lekarskiego, ale on był odporny na jakiekolwiek interwencje takie specjalistyczne. Po 2 miesiącach od tej informacji, jak już umierał, to przyszła do niego pielęgniarka, on taki smutny leżał i ona mu zadała takie pytanie. Panie doktorze, a Pan nie wiedział, że w życiu są inne, wyższe wartości? A on powiedział, wiedziałem i się rozpłakał. Czy stawiam na Chrystusa? To jest to pytanie zasadnicze. Czy też nie? I to jest pytanie bardzo ważne w obecnym czasie. Zresztą w każdym czasie było ważne. Bo wydaje się, że rzeczywiście świat odchodzi od Chrystusa w kierunku innych, jakichś pozornych, wydawałoby się, wartości. Pamiętacie, drodzy Państwo, jak był w 2015 roku zamach w Paryżu terrorystyczny? W jednym z klubów tam, w klubie Bataclan, odbywał się koncert rockowy. Wokalista tego zespołu rockowego śpiewał: kocham diabła i chcę śpiewać jego pieśń. Kocham diabła i chcę pocałować go w język. No, cała masa ludzi, którzy tam była, podskakiwali w rytm muzyki kocham diabła. To czyż może się ostać kamień na kamieniu? No, pytanie jest zasadne. Zastanawia mnie to czasami, czemu ten świat idzie w jakiś taki sposób ślepy w kierunku destrukcji. Kocham diabła. To jest absurdalne. Natomiast uczeń Chrystusa to jest ten, który idzie w kierunku Jego słowa. I co zauważamy w dzisiejszej Ewangelii? Niezwykłą pokorę Jezusa. Niezwykła pokora. Oczywiście dzisiaj wydawałoby się, że pokora nie jest modna, ale na dłuższą metę ona jest skuteczna. Właściwie człowiek grzeszy tylko dlatego, że brakuje mu pokory. Proszę zauważyć, wiek XX to był wiek wielkich okrucieństw. Ale gdzie jest źródło tych okrucieństw? W odrzuceniu Boga. Mówienie o tym, że Adolf Hitler był człowiekiem wierzącym, jest kompletnym nadużyciem. Widać, że nikt nic na ten temat nie poczytał. Otóż w przypadku tak wielkich dyktatorów jak Hitler i Stalin, co się dokonało? Odrzucenie słowa Boga, odrzucenie Boga jako autorytetu. I co się wtedy musi stać? Muszę ja stanąć na miejscu Boga. I co robię? Decyduję, kto będzie żył, a kto nie. Bóg ciągle w słowie swoim mówi o jednej zasadniczej rzeczy. Żeby człowiek nie próbował podmienić go na jego miejscu. Ciągle to jest. Pokora Jezusa jest niesamowita. Jak otworzymy sobie Ewangelię Łukasza, to zaraz na początku mamy opis Bożego Narodzenia. To jest coś niesamowitego, że wszechmogący Bóg staje się człowiekiem. Że Bóg ze swojego piedestału schodzi do człowieka, a nawet niżej niż człowiek, dlatego że dzieci się nie rodzą w stajenkach i nie umierają na szubienicy powieszone gdzieś poza miastem. A taka była droga Jezusa Chrystusa. Bo Bóg chce pociągnąć czymś innym niż pociąga świat. Świat będzie pociągał siłą. Bóg pokorą. Proszę zauważyć. Kolejna rzecz. Taki znak Boga. Czy Maryja objawia się w jakiejkolwiek świątyni? Czy Maryja objawia się jakimś ludziom, którzy mają wielkie znaczenie w świecie? Nie. Maryja objawia się na łonie natury, na dębie, na klombie i najczęściej ludziom, którzy w oczach świata nie mają najmniejszego znaczenia, jak dzieci z Fatimy na przykład. Był to okres, gdzie Rosja, taka potęga, zagrażała całej Europie, a Pan Bóg wybiera sobie taką Fatimę i troje dzieci. Pokora Boga. Niesłychane to jest. Aż by się chciało powiedzieć, kim Ty jesteś, Panie Boże? Jeden taki, rozmawiałem z takim biskupem w Niemczech kiedyś i on mówi tak, ja się nie zdziwię, jak po śmierci stanę i okaże się, że Bóg jest dzieckiem. Bóg i Jego pokora niesamowita. Otóż Bóg jest miłością ze względu na to, że jest pokorny. Można by było tak powiedzieć. Bo jakby nie był pokorny, to by był wszechmocą. Ludzie niektórzy mówią, dlaczego piekło jest, skoro Bóg jest miłością? Właśnie dlatego piekło jest, bo Bóg jest miłością. Bo tylko miłością można wzgardzić. Bo gdyby Bóg był wszechmocą, to by nie można było nim wzgardzić. Ale Bóg jest do tego stopnia pokorny, że liczy się z tym, iż będzie wzgardzony i odrzucony. I mamy ewidentny przykład, historyczny przykład tego w Jezusie Chrystusie. wielkiej pokory potrzeba, żeby być uczniem Jezusa. Matka Teresa z Kalkuty to jest takie uosobienie pokory. Matka Teresa, jak udawała się w podróż do Stanów Zjednoczonych, to wszystkie gazety miały ją na pierwszych stronach. Wszystkie gazety. Nawet te takie, którym nie po drodze było, że tak się wyrażę, z chrześcijaństwem. Matka Teresa na pierwszych stronach gazet. Matka Teresa, jak, ale ona w ogóle na to nie zwracała uwagi nawet. Jak była na spotkaniu z takimi biznesmenami, ludźmi wielkich pieniędzy, proszę sobie wyobrazić, że oni ją poprosili o prelekcję do nich. I tam miała być zorganizowana zbiórka pieniędzy na tych, którymi matka się zajmowała. I matka Teresa wyszła do nich i mówi tak: ja nie proszę was o pieniądze. Ja nie żebram. Ja wam daję wszystkim możliwość, żebyście zrobili coś dla Boga i Jego ubogich, żebyście się zbawili. Bo z pokory wypływa ogromna odwaga. Z pokory, która jest owocem relacji z Jezusem, wypływa ogromna odwaga, ale też poczucie własnej wartości. I wtedy cię nikt nie obrazi. Matka Teresa, jak pojechała odebrać pokojową Nagrodę Nobla, miała dzień wcześniej audiencję u króla Szwecji, który podczas tej audiencji powiedział: matko, no ja jutro na wręczenie nagrody nie przyjdę. Dlaczego? Dlatego, żebym matkę przysłonił. A matka mówi: królu, proszę przyjść. Jutro ani ja, ani król nie będziemy najważniejsi, tylko Bóg i jego ubodzy. Tak do króla. Król później w jednym z wywiadów mówił, że taki zimny prysznic zdarza się tylko raz w życiu, ale jest orzeźwiający. Maksymilian Kolbe, człowiek niezwykłej pokory, ale i odwagi, bo odwaga jest córką pokory. Niezwykłej odwagi. Dlaczego? Bo tylko człowiek pokorny, a zarazem odważny, jest w stanie drugiemu powiedzieć: nie, ty nie będziesz decydował, czy ja mogę żyć, czy nie. Uczniowie Chrystusa to ci, którzy w swojej pokorze nie pragną nadzwyczajności. Ojciec Pio, on się krępował swoich stygmatów. Nie chciał o nich mówić, nie chciał ich pokazywać. Dlatego, że traktował to jako wyzwanie, ale też jako pewną łaskę pochodzącą od Boga, której przez całe życie nie był w stanie zrozumieć. Być uczniem Chrystusa. Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Co to znaczy? Zwróćmy uwagę, że my, ludzie wierzący, wierzymy w co? Że po naszym życiu staniemy na sądzie. Po zakończeniu tego ziemskiego staniemy na sądzie. No niestety często przykładamy do tego Bożego sądu te wyobrażenia ziemskie o sądzie. Nie róbmy tak. Dlatego, że ten sąd Boga, na którym mamy stanąć, to właśnie to jest to. Poznanie prawdy i wyzwolenie. Na tym to jest istota boskiego sądu. Poznanie prawdy o czym? O sobie. Jeden też z takich niemieckich teologów mówił: nie mogę się doczekać sądu boskiego. Studenci się go pytali, bo był wykładowcą we Freiburgu: ale profesorze, jak to? A on mówi: nie mogę się, bo to będzie ten moment, kiedy Bóg rzuci w moim kierunku snop światła i zobaczę pełnię prawdy o sobie, a najważniejsze, że zobaczę co? To, jakże mi było bardzo zbawienie potrzebne. I upadnę przed Jezusem Chrystusem i powiem: Panie, nie jestem godzien, ale przyjmij moje dziękczynienie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Sąd to jest ten snop światła prawdy. I w końcu zobaczę siebie w pełnej prawdzie. Moje krzywdy, moje radości, takim jakim byłem. I to jest niesłychana szansa. Dlaczego? Żeby się zbliżyć wtedy do Boga. Właśnie w dziękczynieniu. I prawda was wyzwoli. Jest takie piękne opowiadanie. Mianowicie to święty Jan Jałmużnik opowiadał takie opowiadanie, jak się go pytali właśnie o sąd Boży, to mówił, że właśnie to jest takie, kiedy stanę przed Bogiem i Bóg się zainteresuje tym, co będzie dobre. Mianowicie opowiadał święty Jan Jałmużnik, jak to żył pewien taki piekarz, bardzo taki egoista totalny. Bogaty człowiek, piekarz, ale nikomu nic nigdy nie dał. I umarł ten piekarz i oczywiście jest ten obraz sądu taki klasyczny, trochę taki mityczny. No ale my ludzie takie potrzebujemy czasami, żeby mieć, żeby poruszyć wyobraźnię. I z jednej strony demony wrzucają na szale wszystkie złe uczynki tego, a z drugiej strony stoi jego anioł stróż, razem z nim łapie się za głowę, bo nic nie ma dobrego. I podchodzi wdowa z bochenkiem chleba, przekazuje aniołowi i ten anioł ten bochenek chleba wrzuca na szale i ten jeden bochenek wszystkie te złe czyny przeważył. Bo okazuje się, że jednak raz w życiu ten piekarz, przyszła do niego wdowa, która była biedna i wziął tym bochenkiem, rzucił do niej jeden gest. Chrześcijaństwo to jest życie z Jezusem składające się z drobnych gestów, gestów Chrystusa. Co jest gestem Chrystusa? Podanie komuś szklanki wody, tej ewangelicznej. Odwiedzenie kogoś. Jest taka, nawet tu widzę w zakrystii, jest taka zdrapka na każdy dzień. Na każdy dzień inne postanowienie w Wielkim Poście. No przecież to są postanowienia takie, które są pewnymi gestami tylko i wyłącznie, bo zbawić nas ma Bóg. My się sami nie zbawimy, chociażbyśmy na głowie stanęli. Ale nasze gesty mogą być gestami Chrystusa i one świadczą o naszej relacji z Nim. Jezu Chryste, prosimy Cię z całego serca o to, abyśmy stawali się Twoimi uczniami, abyśmy dążyli nieustannie do Ciebie i abyśmy poznali Ciebie, czyli prawdę, która niesie nam wyzwolenie. Amen.